Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wczorajsze nasze spotkanie dla Państwa było inspirujące, a jednocześnie pojawiły się nowe, a jakże stare prawdy. To tak jak Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, i ludziom ujawnił prawo. Nowe prawo, a jakże stare. Jakże to podstawowe, od którego ludzie odeszli tak bardzo daleko, że traktowali to prawo, nowe, stare prawo, jako całkowicie coś innego, jako znoszenie ich prawa, które dostali od Boga. Ale jest to prawo, to co Jezus Chrystus mówi, jest to prawo stare. Czyli Jezus Chrystus mówi, nie przyniosłem znieść prawa, ale je wypełnić. I ujawnienie prawdziwego prawa, rzeczywistego, prawdziwego prawa było tak szokujące dla ówczesnych ludzi, że byli, że krzyczeli, ukrzyżuj go, my nie chcemy go, ponieważ on jest wywrotowcem. A co mówili faryzeusze? Faryzeusze wołali w taki sposób, my wiemy jakie jest prawo, a to co się z nim dzieje jest za karę, że przeciwko Bogu się staje, to Bóg już go krzyżuje. Rozumiecie Państwo? Czyli oni uważali, że tak się wypełnia kara. Kara za to, co robi. Ale gdy dostrzegli ówczesną sytuację, kiedy Bóg zaświadczył o nim, zatrzęsło się wszystko. Chrystus mówi, jeśli teraz uwierzą, będzie im wybaczone, ale oni uwierzyć nie chcą. Więc, ale wprowadzają zamęt, mówiąc, aby czasem władza się jego nie rozszerzyła, aby, inaczej można powiedzieć, aby prawo, tak trzeba powiedzieć, aby prawo prawdziwe nie ujrzało światła dziennego, aby wszystko w starym prawie było, bo inaczej stracimy władzę. Bo chodziło o władzę. Chodziło o władzę. Czyli nie chcieli, aby nowe prawo, prawdziwe prawo, żywe prawo zaczęło istnieć. O czym Jezus Chrystus mówi? Mówi w ten sposób. Bóg jest duchem. I duchem należy go poszukiwać. W ówczesnym czasie, mimo że Bóg był duchem i zawsze był duchem, jest duchem, nie chciano w ten sposób go dostrzegać. Składano mu ofiary jak żywemu człowiekowi. A Bóg woła przecież w psalmie 51, gdybyś składał nawet mi, Dawid woła. Tak właściwie Bóg mówi, gdzie Dawid pisze właśnie ten psalm 51. Gdybyś dawał mi ofiarę całopalną, gdybym dawał ci ofiarę całopalną, mówi Dawid do Boga, nie będziesz z niej zadowolony, ponieważ dla ciebie najlepszą ofiarą jest mój duch pokorny i serce skruszone. Czyli to jest największą ofiarą, czyli człowiek głęboko odmieniony i nawrócony, który woła skrusz moje kości i spraw, aby były radosne ze swojego skruszenia. Czyli skrusz moje sumienie. Wczoraj rozmawialiśmy o sumieniu. Skrusz moje sumienie i spraw, abym był radosny, aby było radosne ono ze swojego skruszenia. Czyli zniszcz podwaliny wszystkiego to, co jest prawem i przynieś prawo prawdziwe, które zniszczy to prawo fałszywe. Dlatego tu dlatego rozmawiamy tu o stągwiach. Stągwie oznaczają stare prawo. Skiśniętą wodę. Że tak mogę powiedzieć, stare prawo. Każdy człowiek jest takimi stągwiami, dopóki nie odnajdzie pełni żywej wody. Jezus Chrystus mówi, ja jestem żywą wodą, która napije się z ust moich, życia nie utraci. Jestem żywą wodą, jestem źródłem żywej wody. Kto z ust moich się napije, życia nie utraci. Będzie miał życie wieczne. I tutaj właśnie żywa woda napełnia wodą stągwie, czyli napełnia prawem, tym prawem prawdziwym, a odzwierciedla to tym, że staje się winem. Winem, starym winem, gdzie mimo, że zostało stworzone 2 minuty temu, to starosta weselny pijąc je, poznaje w nim stare wino. Stare wino, które musiało leżakować 200 lat. Pijąc, odczuwa tą całą potęgę i zauważamy także werset o starym winie. Kto się starego wina napije, młodego już nie chce, ale na początku nie naszywa się łaty na zużytą szatę, ale wymienia się całą szatę. I dlatego mówi o uczniach, oni są oblubieńcami. Oblubienicami. Czyli nie nazywa ich oblubienicami bezpośrednio, ale w aspekcie takim, jakby przyszedł człowiek i powiedział, jestem narzeczonym tej kobiety. A ta kobieta mówi w ten sposób, no tak, to ona jest narzeczoną. Rozumiecie Państwo? Czyli jest to sytuacja tego rodzaju, że jeśli Jezus Chrystus mówi, jestem oblubieńcem, jest między nimi oblubieniec, czyli mówi o tym, że oni przyjęli nowy stan, czyli stali się, czyli zrzucili starą szatę, czyli przyjęli nowe prawo. Przyjmując nowe prawo, są w nowym prawie, czyli stągwie zostały oczyszczone, czyli wypełnione nową wodą, czyli żywą wodą. I tutaj chcę powiedzieć o tej sytuacji, że my, abyśmy byli napełnieni, żeby stągwie zostały napełnione, czyli żebyśmy się pozbyli prawa zniekształconego, które powoduje, że trwamy w wyobrażeniach, trwamy w tym, że wydaje się nam, że zmierzamy ku Bogu. Trwamy w starych założeniach umysłu, gdzie diabeł nie ustaje, aby modyfikować umysł i rozszerzać wewnętrzne wymiary umysłu, gdzie buduje swoją przestrzeń. Odciągając człowieka, trzeba zauważyć, odciągając człowieka od prawdziwego umysłu Bożego. Bo czym jest prawdziwy umysł Boży? Kiedy istniemy w umyśle Bożym? Żyjemy prawem Boga, bo umysł Boga to prawo Jego, to prawo Boże, które przez obecność Boga ono istnieje. Czyli diabeł otwiera, tworzy przez wolę człowieka wewnętrzne wymiary umysłu, gdzie człowiek zmierzając przez pragnienia, które wzbudza, i zmysłowość, które wzbudza diabeł, wchodzi wewnętrzne stany umysłu, ale żeby w nie wchodzić, może inaczej. No tak, aby w nie wchodzić, to automatycznie pozostawia umysł Boży. Czyli jest przeciwstawnym prawem. I człowiek żyjąc wyobrażeniem, mówiąc, że żyje prawem Bożym, żyje prawem skiśniętym w stągwiach. Rozumiecie Państwo? I w tym momencie, co mówi Święta Maria Matka Boża do nas, do sług? Sługa to wielkie słowo. Nie zawsze, nie każdy jest w stanie być tym sługą, ale każdy się stara. Do sług. Mów, róbcie to, co każe. A Jezus każe napełnić stągwie wodą. Czyli inaczej można było powiedzieć, nam każe porzucić stare prawo i przyjąć prawo nowe, a właściwie przyjąć prawo nowe, a prawo nowe oczyści te stągwie, czyli spowoduje, że my nie będziemy miejscem chaosu, pustki, anarchii i wywrotowności, złego zachowania i stanu, ale woda staje się stanem, w którym dopiero Duch Boży czyni. Chrystus czyni, odmienia. W tym momencie może odmieniać. Jeśli będziemy starym prawem, a nie będziemy wodą, to nie będziemy mogli być ukształtowani i napełnieni. Ponieważ będzie to opór, opieranie się, trwanie w starych prawach. I tutaj jest odniesienie do faryzeuszy, gdzie Jezus Chrystus mówi im o prawdzie, a oni trwają w swoich zasadach, wołają, dlaczego nas dręczysz? Dlaczego nie chcesz powiedzieć, kim ty jesteś? A Jezus mówi, mówiłem, jestem Synem Bożym. I oni kamienie łapią, chcą go ukamienować, a Jezus Chrystus mówi, za jaki cud chcecie to uczynić? A oni mówią, nie za cud. Za to, że nazywasz się Synem Bożym. Jezus Chrystus mówi, w psalmach jest napisane, że jeśli żyjecie zgodnie z prawem Bożym, jesteście bogami, to bogami się nazywacie, a ja tylko Synem Bożym i za to chcecie mnie ukamienować. I tym bardziej chcieli go zabić, ponieważ ukazał ich właśnie pustkę, próżność, odejście od prawdy. Więc nasza postawa tym bardziej musi być postawą dziecka, ponieważ róbcie to, co każe, czyli my musimy być jednocześnie dzieckiem i sługą, czyli oczywiście mówimy tu o słudze posłusznym, gdzie jest powiedziane wejdź sługo dobry do radości swojego Pana. A do sługi złego mówi, precz sługo zły w ciemność poza światłość zewnętrzną. W ciemność. Pamiętacie Państwo zresztą. Wejdź więc do sługi dobrego mówi, wejdź do radości swojego Pana. I nasza postawa, nasza wewnętrzna odmiana serca jest to oddanie się z całej siły właśnie przewodnicy Świętej Marii Matki Bożej, bo ona nas wzywa, czyli Święta Maria Matka Boża jest nową Ewą, jest kształtem naszej podświadomości, jest kształtem naszego serca.
Jest taką Ewą dopełnioną, prawda? Chyba.
Nową Ewą.
Nową, tak.
Ona jest nową Ewą, tak. Nową Ewą, czyli już zapowiedzianą przed upadkiem. Właściwie przed upadkiem, no, w każdym razie w Księdze Genezis jest przedstawione, że narodzi się kobieta, która zmiażdży głowę i potomstwo jej też zmiażdży głowę szatanowi. Pamiętacie Państwo? Tu jest, w każdym razie to przed upadkiem jest ujawnione i dlatego wywołuje to ogromny bunt i wściekłość szatana. Lucyfer, czyli niosący światło. Jak jest zwodnicza nazwa. Lucyfer, niosący światło. Ale Chrystus Pan nie jest niosącym światło. Chrystus Pan jest światłem. Jest światłem. Dlatego niosący światło, ponieważ niesie światło, ale sam nie postępuje wedle światłości. Chrystus jest światłością, jest przeciwnikiem, jest tym, który zgładza wszystko to, co jest przeciwne doskonałości. Wydobywa wszystkich ludzi, tych, którzy chcą, a jednocześnie i wszystkich, bo mówi do wszystkich przyszedłem, wydobywa z wewnętrznych wymiarów umysłu, aby w wewnętrznych wymiarach umysłu, czyli w wyobrażeniach, czyli w przestrzeniach, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ mówię w wewnętrznych wymiarach umysłu, ale chcę przedstawić tę sytuację, skąd się te wymiary biorą. Już rozmawialiśmy chyba właśnie na ten temat, ale te wymiary wewnętrzne biorą się z woli człowieka. Człowiek ma moc stworzenia jak Bóg, czyli wola człowieka ma moc stworzenia taką jak wola, jak moc stworzenia Boża. Czyli człowiek ma taką moc stworzenia, ponieważ jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Ale mówimy o człowieku prawdziwym, wewnętrznym. I my, co jest naszym, tak trzeba powiedzieć, człowiek dzisiejszy, ciekawą sytuacją jest to, że jest tym człowiekiem, ale nie ma do niego dostępu. Diabeł nim zarządza, kusząc człowieka co do potrzeb jego serca. Serce kieruje w przestrzeń pragnień, a wolą zarządza, czyli można powiedzieć to w taki bardzo prosty sposób. Kształt serca, stan serca, skąd się bierze? Stan serca, kształt serca bierze się z sumienia. Przyjęte prawa przez niewłaściwy kształt sumienia kształtują wartości serca, a wartość serca jest taka, jak kształt sumienia. Więc każdy, który spogląda w własne serce, które jest w nieporządku, w nieładzie, poznając prawdę duchową, od razu zaczyna mieć świadomość o stanie jego sumienia. Ponieważ podświadomość i nadświadomość, tak można było ogólnie określić, tworzą całość. Ale ta całość jest przeciwna Bogu, ponieważ to jest sumienie niewłaściwie ukształtowane, które tylko swoje skiśnięte prawo faworyzuje. W ten sposób nakłania serce do stanu, który będzie odpowiadał sumieniu. A sumienie nie będzie w żaden sposób ganiło stanu serca, ponieważ dokładnie odzwierciedla jego potrzeby. Więc będzie ręka rękę myła. I w ten sposób stan serca odzwierciedla stan sumienia. Stan sumienia odzwierciedla stan serca. W tym momencie, kiedy my z całej siły, jako istoty stworzone przez Boga, mające więź cały czas, jak Jezus Chrystus mówi, człowiek jest pełnią i cierpi tak pełni, czyli pozostajemy w pełni cały czas, kiedy łączymy się ze źródłem, jak mówiliśmy wczoraj, które jest miastem na wysokiej górze, które nie może się ukryć i nie można go zdobyć, kiedy jesteśmy w nim, nie podlegamy, proszę zauważyć, bo to jest taka sytuacja, nie podlegamy w tym momencie wpływom sumienia, jeśli nie wartościujemy, nie oceniamy. To jest ciekawa sytuacja, o której mówi święta Faustyna. Ludzie nauczyli się oceniać, a mając miłosierdzie ogromne, nie korzystają z niego. Więc w momencie, kiedy staramy, kiedy w jakikolwiek sposób oceniamy, automatycznie wchodzimy w relacje z sumieniem niewłaściwie ukształtowanym, ponieważ w ten sposób oceniamy, bo musimy mieć jakąś wartość. Tą wartością niekorzystną w owym czasie jest sumienie. Wchodząc w relacje, więzimy swoją istotę. I dlatego miłosierdzie jest alternatywą, przeciwstawnym stanem dla oceny. Ponieważ nie oceniamy, ale dostrzegamy naturę Bożą w każdym istnieniu. Ocena polega na tym, czy jest w nim Duch Boży. Czy jest w tym Duch Boży. Rozumiecie Państwo?
Panie Jirku, ale czy na przykład jak się staje w cudzysłowie naprzeciwko drugiego człowieka i odczuwa się przy nim jakąś gorycz, takie nieciekawe emocje, uczucia, czy to też już jest stan oceny?
Myślę, że to może taka sytuacja. Dlaczego taka sytuacja jest? Dlatego, że zasada mówi w taki sposób. Kiedy my jesteśmy w... Tutaj to jest bardzo taka ciekawa odpowiedź. Gdy jesteśmy w mieście, które nie może być zdobyte i nie może się ukryć, to w tym momencie, kiedy stoimy, nie możemy być zdobyci. Nie możemy być zagładnięci przez ten stan, bo tamten stan niekorzystny nie ma dostępu do tego stanu, kiedy w nim nie jesteśmy. To wtedy nas to uderza. O tym przecież mówi Jezus Chrystus. Kiedy pewna kobieta, która miała krwotok od 12 czy od 20, już nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale miała, no w każdym razie krwotok od długiego czasu, chyba w Ewangelii jest nawet 20 lat. Pomyślała sobie, że gdy dotknę jego szaty chociażby, jego frędzli, to zaraz wyzdrowieje i dotyka Jezusa Chrystusa i zaraz zdrowieje. I Jezus Chrystus, czując to, co się stało, mówi do uczniów się zwraca i pyta się, któż mnie dotknął? A Jezus Chrystus, a uczniowie, no jak któż cię dotknął? Tysiące ludzi się na ciebie pchają, każdy chce się być blisko ciebie, a ty pytasz się, kto cię dotknął. Proszę zauważyć, była ogromna ilość ludzi koło Jezusa Chrystusa, ale jemu to nie szkodziło. On nie odczuwał żadnego problemu z tego powodu. Odczuł tylko jedną osobę, która dotknęła go inaczej, z wiarą. I ja zawsze widzę tą sytuację w taki sposób, kiedy Jezus Chrystus o tym mówi, że odwraca się i widzi blask, światłość wybijającą się z tłumu. I zaraz ją rozpoznaje. A ona wie, że ona ją rozpoznaje. On nie rozgląda się i nie domyśla, tylko zobaczył ogromną światłość człowieka duchowego, czyli człowieka światłości, ponieważ to jest sytuacja, że zwróciła się do człowieka światłości, aby kazał jej wstać i być zdrową. Tak jak pamiętacie Państwo, do chromego człowieka, który leżał 38 lat przy sadzawce, gdzie pyta się Jezus, człowieku, dlaczego ty nie idziesz do tej sadzawki? Bo nie mam człowieka, który by tam mnie zaprowadził. I ona w Jezusie Chrystusie rozpoznaje tego człowieka. Człowieka, który ją uzdrowi. Człowieka, nie mówimy o człowieku fizycznym, człowieka światłości rozpoznaje. Człowieka światłości, z braku którego cierpi. Dotyka i światłość człowieku światłości jaśnieje i zaraz jest zdrowa. I dlatego Jezus Chrystus, spoglądając, widzi człowieka światłości, który jaśnieje blaskiem. Mogę powiedzieć, obyśmy my, gdy Chrystus na nas spojrzy, byli człowiekiem światłości. Czyli musimy z całej siły przez posłuszeństwo przyjmować ten stan, ponieważ możecie się Państwo zastanowić, no tak, jesteśmy tymi stągwiami, ale jak się napełnić tą żywą wodą? Czy tylko z powodu tego, że będziemy chcieli, będziemy starali się tą wodę znaleźć? Przez posłuszeństwo, przez głębokie posłuszeństwo, przez dziecięctwo oddajemy się Duchowi Bożemu, a obecność Ducha Bożego jest wodą żywą. Przecież wiecie Państwo, Duch Boży przejawia się przez wodę. Pamiętamy chrzest w Jordanie, czy chrzest w Silnicach, czy wybicie wody ze skały, w którą uderza Mojżesz, przekroczenie Morza Czerwonego, czyli swego rodzaju chrzest dla całego Izraela. Uderza, podnosi kij, laskę do góry podnosi Mojżesz i morze się rozstępuje. Pewnego rodzaju chrzest też z wodą związany. Przechodzą niewidzialną granicę z niewoli do życia. Ale ta granica była przekroczona przez rzeczywistą wodę. Przez rzeczywiste morze, a wszyscy ci, którzy nie chcieli prawdziwego Boga, nie chcieli z Nim żyć, ta sama woda ich utopiła, zniszczyła, czyli Egipcjan. Każdy zresztą do Egiptu trafić musi. Dlatego, że Egipt odzwierciedla niższą naturę człowieka. Jak wiecie, przecież Mojżesz trafił do Egiptu, ponieważ matka włożyła go do koszyka i on płynąc dotarł Nilem do królowej Egiptu, która go wychowała. Jezus Chrystus, gdy się urodził, musiał uciekać do Egiptu, gdzie w Egipcie przebywał jakiś tam czas, do momentu śmierci Heroda i dopiero powrócił, kiedy Herod umarł. Nie wiem, jak długo to trwało, ale zapewne możecie, jakbyście chcieli, to możecie to odnaleźć, zapewne ile to czasu minęło. Myślę, że Jezus Chrystus miał co najmniej 7 albo może 10 lat. Powiedzmy, że tak. Był w Egipcie. Egipt oznacza też spotkanie się z niższą naturą człowieka, czyli spotkanie się z całą przeszłością pokoleniową, tak można było powiedzieć. Z całą przeszłością pokoleniową, ze wszystkimi problemami, a jednocześnie umocnienie się z całej siły w Duchu Bożym i stoczenie bitwy, wewnętrznej bitwy w Duchu ze wszystkimi przeciwnościami, aby wyjść z Egiptu. Wyjść z Egiptu. Wyjście z Egiptu dla każdego człowieka jest to właśnie napełnienie się żywą wodą. A w momencie, kiedy to czynimy, proszę zauważyć, żywą wodą napełnienie się jest wynikiem obecności Boga. Obecności Boga, bo Bóg napełnia nas prawdą. Zresztą jest to przedstawione, że szóstka w tym przypadku, nie siódemka, szóstka, bo tu sześć stągwi, jest brakiem właśnie tej głównej mocy kierującej całym człowiekiem. Rozumiecie Państwo? Czyli przyjęciem Boga żywego, który dopiero kształtuje całego człowieka. Sami dla siebie byli tym prawem, więc błądzili. Rozumiecie Państwo? Więc błądzili. Można tak to określić, ponieważ gdy czytamy Ewangelię, Jezus bardzo często przedstawia, Ewangelia bardzo często przedstawia ważność, zwraca uwagę bardzo na ważność liczb. I po trzech dniach nastąpiła zmiana. I w ósmym dniu wydarzyło się, w ósmym dniu Jezus Chrystus został przecież oddany Bogu, gdzie spotyka Święta Maria Matka Boża świętego Symeona w świątyni i święty Symeon mówi: moje oczy ujrzały Zbawiciela i mogę już odejść do Królestwa Bożego, a jego żona Anna, mając chyba z 80 lat co najmniej, poczęła. I tu jest to 8 dni. Jak to mówią niektóre pisma, niektóre, no może inaczej powiem, spostrzeżenia duchowe, dostrzega się, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany? Czy zmartwychwstał? Tak, zmartwychwstał. Zmartwychwstał w ósmym dniu po wjechaniu do Jerozolimy. W ósmym dniu wjeżdża w chwale pierwszego dnia. Dzieją się różne rzeczy do ósmego dnia, a w ósmym dniu jest zmartwychwstały. Trzeci dzień, gdy przedstawione jest w Ewangelii i po trzech dniach nastąpiła pewna sytuacja, czyli jest to sytuacja związana z tym, że nie działo się to tylko w pojęciu rozumu. ale głęboko w duszy to się stało. Czyli ukazuje to ten trzykrotny stan, dlatego Jezus Chrystus też mówi przecież do świętego Piotra, że trzy razy się zaprze Jezusa Chrystusa, zanim kwór zapieje. Święty Piotr jest zdziwiony tą sytuacją, że Jezus w ogóle takie słowa mówi. A później, po zmartwychwstaniu, mówi do Piotra, trzy razy pyta się, czy mnie miłujesz, Piotrze? Trzy razy, czyli zmywając to zaparcie się Piotrowe. Trzy razy go się pyta, aby trzy razy to zostało zmyte i za trzecim razem Piotr już nie odpowiada w ten sposób, tak, tylko ty wiesz, jaka jest prawda, ty poznajesz, znasz moje serce. Rozumiecie Państwo? I największą potęgą, o której rozmawialiśmy, jest właśnie modlitwa pańska, która nie jest tylko prośbami, ale jest stanem. Dzisiaj zapewne inaczej to czujecie. Wczoraj rozmawialiśmy jako wprowadzenie do tematu dzisiejszego i jutrzejszego, ale głównie, no tak, dzisiejszego i jutrzejszego, a jednocześnie zostało poruszona właśnie ta potężna siła, której się, proszę Państwa, nie docenia. Z taką potężną mocą, z jaką została dana człowiekowi przez Jezusa Chrystusa, który, gdzie uczniowie pytają się, naucz nas się modlić, czyli być w obecności Ojca. A Jezus Chrystus mówi, nauczę was. I mówi tą modlitwę. Mówi modlitwę, daje im modlitwę, o której rozmawiamy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. Nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas ode złego. Nie dozwól, dlatego, ponieważ w Nim będąc umocnionym i posłusznym Jemu, On broni nas przed pokusą, mówiąc, ukazując, dając nam siłę, abyśmy rozpoznawali. Ale tylko wtedy rozpoznajemy ten stan, kiedy jest całkowicie, jeśli jesteśmy posłuszni Chrystusowi. Przecież dzieci, gdy nie są posłuszne rodzicom, to one też wpadają w różnego rodzaju trudne sytuacje, dlatego, że nie potrafią ich rozpoznać, ponieważ nie chcą słuchać rodziców. Kiedy słuchają rodziców, to potrafią je rozpoznać, ponieważ rodzice mają większe doświadczenie co w tej przestrzeni, chociaż nie zawsze w pełni duchowe, ale w tej przestrzeni mają większe doświadczenie co jest złe, co jest dobre, ale dzieci najczęściej nie chcą słuchać tego. A tutaj, gdy dzieci chociażby przyjmą tą naukę, to będą roztropne i będą rozpoznawały, że te sytuacje są złe. Święta Maria Matko Boża uczy nas oczyszczenia serca, uczy nas głębokiego oddania swojej tajemnicy. Jej tajemnicą jest, oto ja służebnica Pańska, niech się stanie wedle słowa swojego. Czyli główną podstawą jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Staram się tutaj Państwu przedstawić tę sytuację, ale odczuwam ogromny opór. Opór tak jakby po prostu... ale to nie chcę powiedzieć, może nie dziwię się, ale... No ale może inaczej. Opór, który jest jednak chęcią zachowania starej zawartości stągwi. Że tak mogę powiedzieć, starą zawartość, żeby stara zawartość stągwi pozostała, bo oto jest poczucie bezpieczeństwa. To jest poczucie wartości, to jest to, co się ma. To jest to, co się ma. Jak wiele osób trwa przy złym, dlatego, bo to ma.
Żeby mieć cokolwiek, żeby
zabek, tak. Właśnie o to chodzi, bo to ma. Trwa przy złym, bo to ma, a dobrego nie ma, więc chce pozostać przy tym, co ma, a nie przy tym, czego nie ma. I tu jest ogromny problem, dlatego staram się tutaj niezmiernie głęboko przedstawić, że musimy nauczyć się ufności. Głównie ufności, bo bez ufności nie jest człowiek w stanie przekroczyć tej bariery, aby modlitwa pańska w nim zaistniała jako prawda, ponieważ aby człowiek światłości się objawił, aby człowiek światłości przejawił pełny stan chwały Ojca, która jest jego życiem, ponieważ modlitwa pańska jest to stan pulsowania. Proszę zauważyć pulsowania życia w człowieku światłości. Jezus Chrystus, mówiąc modlitwę pańską, mówi właściwie o życiu człowieka światłości, który żyje życiem Ojca. I mówi o stanach pulsowania życia w człowieku światłości. Nie są to tylko słowa próśb, chociaż mogą to być tak odebrane tylko na pewnym poziomie, ale w momencie, kiedy jesteśmy w tym stanie, one są prawdziwym stanem. Jezus odpowiada na swój stan. Jest to bardzo często tak daleko od pojmowania człowieka, który chciałby dorzucić modlitwę pańską do zawartości stągwi swoich. Ale to nie można, nie może taka sytuacja nastąpić. Czasami dorzuca. I ona wtedy nie ma takiej wartości, takiej potężnej siły. Ona jest zdewaluowana. Ona ma pewną wartość. Naturalnie, że ma. Ale nie doprowadza człowieka do pełnego stanu istnienia. Człowiek najpierw musi porzucić ten stary stan, czyli musi całkowicie w swoim sercu odczuć dziecięctwo. Ja u Państwa dostrzegam taką sytuację, że Państwo macie swoją koncepcję na zasadzie duchowego rozumienia i poszukiwania, swoją koncepcję co do poszukiwania Ducha Bożego. Ale przecież Bóg nie przedstawia wszystkiego tego, co przedstawia, dlatego abyście mieli koncepcję, tylko mówi, że najlepiej jest stać się dzieckiem. Najlepiej nie mieć koncepcji. I wtedy koncepcja Boża w was się kształtuje. A jeśli taka jest prawda, czyli Duch Boży ukazuje człowiekowi jego nieprawość, a do prawości zmierza przez dzieciństwo. Święty Paweł przecież mówi w jednym z listów: gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię, rozmawiałem jak dziecię i chodziłem jak dziecię. Gdy stałem się dorosłym mężem, porzuciłem wszystko, co dziecięce. W tej chwili widzę jakby w lustrze, w zagadce niewyraźnie. W owym czasie widziałem jasno twarzą w twarz. W tej chwili moje poznanie jest cząstkowe, ale w owym czasie poznania zostałem poznany. Czyli mówi święty Paweł, gdy był dzieckiem, jasno widział naturę Bożą. A gdy stał się dorosłym mężem, czyli porzucił wszystko, co dziecięce, czyli ufność i oddanie. Ufność i oddanie odrzucił i pozostała mu właśnie słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność. I zrozumiał, że może się jej pozbyć przez głębokie oddanie się Chrystusowi. Dlatego mówi, a łaska mi okazana nie była daremna, ponieważ o wiele więcej pracowałem niż wszyscy inni. A wszakże nie ja, ale łaska Boża we mnie. Tutaj, gdzie jestem, nie jestem z powodu siebie, a z powodu łaski, która mnie tu przyprowadziła. Czyli z powodu łaski tutaj jest. To łaska go przyprowadziła do tego miejsca i w tym momencie staje się ponownie dzieckiem. Czyli on nie ma koncepcji na siebie. On się zgadza z koncepcją Boga. Nieustannie i zadziwia się, jakżeż ta koncepcja ogromna jest, że jest tutaj, gdzie jest i nigdy by nie pojął, że tutaj będzie, gdyby nie łaska. To łaska go tu przyprowadziła, z którą się zgadza. Więc znacie drogę. Zgadzajcie się z łaską. Z łaską, czyli abyście się mogli Państwo z łaską zgadzać, musicie zrobić hierarchię wartości. Co jest ważniejsze? Ciało fizyczne czy Bóg? Dlaczego mówię ciało fizyczne czy Bóg? Bo tutaj powiedziałem w bardzo ciekawym aspekcie. Bóg jako miejsce waszego mieszkania, czy ciało jako miejsce waszego mieszkania? Kiedy Bóg jest miejscem waszego mieszkania, to w tym momencie hierarchia wartości jest właściwa. I wszystko wraca do równowagi i łaska dla nas jest rozpoznawalna w jednej chwili. Poddajemy się, ponieważ co człowiek robi na ziemi? Wypełnia wolę ciała, potrzeby ciała. Bo z innego powodu nie robiłby tego, co robi, ponieważ nie miałoby to sensu. Gdy jest w Bogu, co robi? Wypełnia wolę Bożą. Ponieważ wypełnia zadanie tego, w którym mieszka. który jest jego ubraniem i miejscem życia. Jak to Jezus Chrystus mówi, czy ubranie nie więcej niż szata? Czyli nie tylko szatą, ale i miejscem życia. Czyli ciało, w którym przebywamy, jest miejscem życia i ubraniem, ale chwilowym, tylko z powodu, tylko chwilowym, abyśmy tutaj odnaleźli zbawienie, czyli miejsce zbawienia. I tutaj jest bardzo prosta odpowiedź właśnie, że postępowanie człowieka jest związane z tym, gdzie jest jego miejsce życia. I w momencie, kiedy patrzymy na człowieka i widzimy, że on postępuje niezgodnie z prawem Bożym, że ulega potrzebom cielesnym, stara się, aby jego ciało czuło się dobrze, dobrze, ale nie z powodu prawa Ducha Bożego, tylko żeby po prostu miało spokój aż do śmierci. Aż do śmierci, ale przecież człowiek żyjący w Bogu nie myśli o śmierci jako celu życia, ale myśli nieustannie o śmierci, aby nie myśleć o śmierci, aby nie zdążać do śmierci. Dlatego człowiek żyjący w Bogu myśli cały czas o śmierci, czyli pamięta cały czas o śmierci, aby nie zdążać do śmierci. Natomiast człowiek żyjący na ziemi żyje dobrze, aby nie myśleć o śmierci, aż do momentu, kiedy śmierć go dopadnie. Ale przecież nie jest taki sens życia. Sens życia jest taki ziemski. I dlatego, gdy spojrzymy na siebie i dostrzeżemy nasze niepokoje, nasze potrzeby i tendencje, to w tym momencie zauważamy, od czego one są zależne, że one są związane ze zmysłowością ciała, wypełnianiem woli ciała. Czyli proszę zauważyć, natura duszy wypełnia wolę tego, w którym jest. Ale w momencie, kiedy nasza świadomość z całej siły skieruje się ku Bogu, to dusza, będąc zanurzona w Bogu, będzie wypełniała wolę tego, w którym jest. Więc od nas to zależy, to się samo nie stanie, ponieważ oczywiście tak, to się samo nie stanie, ponieważ to my musimy podjąć suwerenną decyzję o zmianie, czyli chcieć naprawdę poszukiwać Boga. Poszukiwać Boga, czyli zmienić miejsce swojej projekcji, że tak mogę powiedzieć, swojego myślenia, czucia. I w tym momencie stągwie napełniają się innym stanem, zasadą, czyli napełniają się... Tak, słucham Ciebie, Doroto?
Nie, ja...
Aha, rozumiem. Napełniają się żywą wodą, czyli prawem Bożym, które dopiero wtedy zaczyna być aktywne, kiedy zaczyna być starym winem. Wino stare to prawda i wiedza, mądrość, obecność Ducha Świętego, który, jak to Jezus Chrystus mówi w Ewangelii, chyba świętego Marka, moje odejście dla was jest korzystne, ponieważ przyślę wam parakleta Ducha Świętego, który przypomni wam to, co już powiedział. Oczywiście wiemy o tym, że Jezus Chrystus chodząc po ziemi nie powiedział wszystkiego, ponieważ czasu nie stało, mówiąc nawet w taki sposób: ja już gdy będziecie wierzyć we mnie, będziecie większe cuda ode mnie czynić, bo ja już do Ojca wracać muszę. Pamiętacie Państwo te słowa? Więc mówi w ten sposób, że tak można tutaj, trzeba tak zrozumieć, że Duch Święty przypomina nam, otwiera nam naszą Ojczyznę przed nami, nasze korzenie, i przez korzenie przypomina nam nasz stan naszego istnienia, czyli nasz samych, czyli prawdziwego człowieka wewnętrznego, prawdziwego człowieka światłości. Ten stan wewnętrzny jest prawdziwym stanem człowieczeństwa. I dzisiaj mówiąc o weselu w Kanie Galilejskiej, mówimy, jak bardzo ważna jest ta odmiana, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym weselu. W tym weselu, gdzie odmienia się nasza wewnętrzna istota. I w tym momencie, może inaczej, przejdziemy do praktyki. Naszą praktyką będzie poszukiwanie, jednocześnie posłuszeństwo, czyli wołanie, wewnętrzne wołanie do doskonałości, do świętej Marii Matki Bożej, do nowej Ewy, właściwie do Chrystusa, do żywego prawa, do słowa żywego, do prawdy Bożej, do Boga, o to, aby napełnił nas prawem, ale nie nasze rozumy. To nasze serca muszą się stać jak dziecko. Tutaj staram się Państwu powiedzieć o tej bardzo istotnej rzeczy, że ten etap naszej w tej chwili pracy, naszego spotkania jest niezmiernie istotny i ważny, dlatego że to jest etap ukazujący, że nie stanie się nic dalej i więcej, gdy nie staniecie się w pełni oddani, gdy nie porzucicie swoich technik i swoich sposobów, ponieważ one to są starą zawartością stągwi, czyli jak to jest napisane, prawo służące do oczyszczeń żydowskich, a wiadomo, że oczyszczenia żydowskie, mimo że trwały, nie doprowadziły do poznania, ale do zakwaszenia tego wszystkiego, czyli jak to Jezus Chrystus mówi, nie pijcie kwasu faryzeuszy. Kiedy to powiedział? Kiedy uczniowie płynęli z Jezusem łodzią i był to szabat. I mieli jeden chleb mieli i liczyli pieniądze. A było to po rozmnożeniu chleba. I zastanawiają się, co będą jeść. A Jezus Chrystus mówi tak, strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Czyż nie widzieliście rozmnożenia chleba dla 5000 ludzi? A oni siedzą przy tym, który to uczynił, z jednym bochenkiem chleba, liczą pieniądze, co będą jeść. Czyli jakby uciekła im z głowy ta wiedza i dlatego Jezus ich karci, mówiąc, żyjecie w dalszym ciągu fusami, które są w tych stągwiach. Musicie opróżnić się całkowicie i przyjąć ufność. Bo będziecie podobni do nich, którzy nie rozpoznają prawa, oczekują Zbawiciela, ale oczekują go na własnych warunkach. Na własnych prawach, mimo że on przychodzi, nie rozpoznają go, ponieważ nie przychodzi tak, jak oni by chcieli. Dlatego tutaj chcę powiedzieć, że to jest bardzo istotny aspekt. Nie można przebrnąć do wyższego poziomu przemiany, gdy nie stanie się tylko za pomocą dziecięstwa. Więc w tym momencie poprosimy o ten stan głębokiego dziecięstwa, a i przez to dziecięstwo oddanie serca we władanie Ducha Bożego, Chrystusa Pana, Ducha Świętego. Proszę bardzo. Widzę tutaj w tej chwili taką sytuację, że praktyki są wykonywane bardzo źle, ale myślę, że będziemy mieli czas, żeby to naprawić. Bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że trwacie Państwo w starych układach, w starym doświadczeniu wewnętrznym, w starych myślach i emocjach staracie się zachować pewne sposoby i techniki. Tutaj musicie się całkowicie oddać w ufności Bogu, ale to totalnie. Będę o to prosił w tej chwili. To jest taka myśl, cokolwiek się dzieje, jest to dla mnie dobre, ponieważ tak naprawdę Duch Boży to dla mnie czyni, a ja się z Nim zgadzam. Niech On we mnie odmienia. Kiedy dziecko może korzystać z pełnej siły ojca i matki? Wtedy, kiedy jest bezgranicznie ufny. Bezgranicznie ufny, ufnym ojcu i matce. Ale kiedy to się najczęściej dzieje? Wtedy, kiedy dziecko czuje, że mu się grunt pod nogami wali. Więc musimy wołać, jeśli nie potrafimy inaczej, musimy wołać o to, żeby być słabymi, bezsilnymi, niezaradnymi, bezradnymi i bezbronnymi. Ale wołać w radości ogromnej, ponieważ gdy przychodzi ten stan, a jednocześnie jest radość, to radość jest z obecności Ojca, a tamte rzeczy, mimo że są, nie powodują w nas żadnego stanu złego, żadnej trwogi. Są jeszcze problemy z praktyką, ponieważ widać tutaj, że staracie się w dalszym ciągu kierować się starymi zasadami serca, czyli zawartością stągiew, które nie zostały jeszcze napełnione czystą wodą. Jeszcze jesteście w stanie tych zawartości, które są przed napełnieniem wodą. Musicie stawać się wewnętrznie małymi, niezaradnymi, czyli poczujcie się małymi, niepotrafiącymi nic uczynić, ale jednocześnie odczuwajcie obecność władzy duchowej. To są dwa sprzeczne stany. Jednocześnie czujcie się słabymi i małymi, a jednocześnie czujcie się mocnymi z powodu obecności władzy duchowej. No jest lepiej. Jest lepiej, dlatego że dzieje się taka sytuacja, że ta czerwień, która chciała władać, zeszła do przestrzeni, do samego dołu, a otwiera się nad głową jasny krąg. Nie u wszystkich się to dzieje, u niektórych osób to się dzieje. Inne osoby trwają w dalszym ciągu w własnym stanie pojmowania, w którym to jest także wyobrażanie Boga. Wyobrażenie oddania i wyobrażenie posłuszeństwa. To są tylko wyobrażenia. Czuję, że się zmienia. Jest zmiana. Ta zmiana polega na tej sytuacji. Jest człowiek, dziecko, jakieś dorosłe już dosyć, które bierze narkotyki i mówi, mam w nosie to, co inni myślą, przecież narkotyki wcale nie są takie złe. Po pewnym czasie zastanawia się tak. A rzeczywiście one może są złe. Ale pozostaje przy myśli tej, ale w dalszym ciągu je bierze. Ale kiedy je porzuci, to już jest następny stan. Mniej więcej ten stan państwa jest zastanawianiem się, czy one może są naprawdę złe. Czy może rzeczywiście są złe, ale jeszcze nie porzucacie radykalnie tego stanu. Radykalne porzucenie jest to poddanie się totalnie słabości. Niewymyślonej, nie w wewnętrznych wymiarach umysłu, ponieważ diabeł będzie działał w taki sposób, że będzie chciał wciągnąć was w wewnętrzne wymiary umysłu i w wewnętrznym wymiarze umysłu stworzyć wam wrażenie, że coś się stało. I dlatego jest tutaj totalne posłuszeństwo, a nie myślenie o tym, co dzieje się w waszych umysłach. Totalne poddanie, bo jeśli zastanawiacie się, co się dzieje, to diabeł wam podrzuci różnego rodzaju wersje i będziecie uważali te wersje jako to, co się w was stało i się nic nie stanie. Będzie to stworzenie nowej przestrzeni wewnętrznego wymiaru umysłu, w którym dzieje się to, co wymyśliliście i to, co uważacie, że się stało. Pozostając przy tym stanie, będziecie trwali w fałszywym poczuciu, że coś się stało. Dlatego tutaj prawdziwe, nieoszukane, prawdziwe oddanie, ale to prawdziwe. Jest, widzę, że lepiej. U Marka widzę, że zaczyna puszczać bardzo mocno i odmieniać się. Nie jest jeszcze to ten stan idealny, ale myślę, że Państwo zauważacie to, że dzisiejsze nasze spotkanie porzuca w tym momencie dojrzałość ówczesną, którą trzeba porzucić jako niedoskonałą, niewłaściwą. Niedoskonałą. U niektórych widzą ogromne walki, to one dlatego istnieją, ponieważ wydaje im się, że muszą walczyć. Nie musicie walczyć, macie stać się słabymi i bezsilnymi. Nie starajcie się walczyć, po prostu stańcie się słabymi. O, jest lepiej, Barbaro. Wasz umysł będzie was wciągał w walkę, mówiąc, musicie wykonać ogromną pracę, stoczyć bitwę, aby to, o czym jest mowa, żeby się stało. Ale nie jest to prawda. Tutaj walka jest niepotrzebna. To jest przeciwność walki. Największą pracę, którą macie w tej chwili wykonać, to jest zaniechanie walki. To jest zaniechanie walki, to jest porzucenie jakiejkolwiek walki, ale oddanie się posłuszeństwu tego, który bitwę stacza prawdziwą. Dlaczego macie wrażenie, że musicie walczyć? Ponieważ wewnętrzne wymiary umysłu się rozpadają. A dlaczego one istniały? Bo była walka. Walka na zasadach człowieka, który jest uwikłany w fałszywy stan istnienia, czyli iluzję przez diabła i Lucyfera. W tym momencie, kiedy największą bitwą jest zaniechanie bitwy, w tym momencie oddajecie się całkowicie temu, który stacza bitwę. Musicie pokonać własny niepokój, własną bezradność, czyli uczucie bezradności, że gdy nic nie robicie, to jesteście nikim. Tracicie wszystko, co mieliście. Nie jest to prawda. Zyskujecie. A jeśli takie myśli przychodzą, to nie są wasze myśli. To są myśli diabła, któremu się rozpada misterna robota. W tej chwili zaczyna ciekawa sytuacja się pojawiać, bo widzę w tej chwili was w tym aspekcie stągiew i widzę, że zaczyna na dnie pojawiać się woda. Ruch. Woda się pojawia. Czyli nowe prawo. Prawo prawdziwe. Prawo wynikające z prawa Bożego. Zauważacie zapewne w tej chwili, że jesteście, że odczuwacie bezsilność w stawaniu się bezsilnymi. To jest taka ciekawa sytuacja, że jesteście bezsilni, aby móc dalej się stać bezsilnymi, więc musicie się całkowicie też pozbyć tego uczucia bezsilności, które nie pozwala wam stać się bezsilnymi. Słabymi, niezaradnymi i bezbronnymi. Oj, tak, już widzę, że się dzieje. Bo widać w tej chwili obecność, pojawia się obecność Świętej Maryi Matki Bożej, która to mówi, róbcie to, co On każe. Jest waszą siłą. Święta Maryja Matka Boża jest waszą siłą, odmianą waszego serca. Ona przygotowuje wasze serce do przyjęcia pełnej radości i pełnego napełnienia. Napełnienia spokojem i ciszą, wartością, jedyną wartością Chrystusową, abyście byli zdolni przyjąć prawdziwe, pełne istnienie modlitwy pańskiej, która jest mocą i życiem człowieka. Nie tylko prośbą, bo modlitwy zostały w pewien sposób zdewaluowane i istnieją jako, tylko jako prośby, a nie jako stan ducha człowieka. I dlatego w duchu człowiek jest nieukształtowany, a modlitwy mają ukazać, że jest inaczej. Modlitwy, jak to jest, przecież jest powiedziane w Ewangelii Świętego Marka, ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. To jest właśnie ten stan. Dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, bo od nich samych pochodzą. Oznacza to, gdybym w ich sercach był, to ich serca i wargi mnie by wychwalały, a modlitwy ich by były wysłuchane, ponieważ ja w ich sercach byłbym tą modlitwą. Tu jest bardzo wyraźnie pokazane, że modlitwa jest to stan obecności Ducha Bożego w sercu. Chrystusa, czyli Słowa Żywego. Inaczej są to frazesy. Przyglądam się Państwu i widać, że jest coraz lepiej, ale to, co się w tej chwili dzieje, dla niektórych jest ogromnym, ogromnym, ogromnym wysiłkiem, aby przekroczyć właśnie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, przekroczyć posłuszeństwo tym, którzy nie mieli prawdy i radości, czyli muszą wydostać się spod wpływu zła. To nie znaczy, że to był ostatni dzwonek, ale można tak to potraktować. W tej chwili wyrywacie się, powiem Państwu, z zasad starego prawa, które zostały zaszczepione przez prawa pokoleniowe. Ten opór, który w tej chwili czujecie, jest to związane z posłuszeństwem ogromnym tym, którzy chcą mieć władzę nad państwem, czyli przodkami i prawem złym, a oddawaniem się stałej siły prawu Bożemu, czyli Bogu, który znosi stare prawo. I wtedy w was występuje ogromna walka, ale wy nie możecie walczyć, bo zasada, wasza walka jest podobna do tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Kiedy Ewa upada, czyli jest zniewolona, ona chce walczyć, ale walka już jej nie jest po stronie Boga, tylko po stronie już fałszywej, czyli coraz bardziej, czyli jej serce ma nawyk do umocnienia się, ale umacnia się już nie w tym, bo jest zależne już serce od czego innego. Rozumiecie Państwo? I tutaj w tym momencie wy musicie zaprzeczyć temu stanowi. To się dzieje. I to się dzieje. I to się dzieje, to się odczuwa wyraźnie w tej chwili. I to jest coraz głębsze niedziałanie, gdzie wasza praca, którą wykonujecie, jest jednocześnie odczuwaniem ogromnej, potężnej bitwy, która chce was wciągnąć w zasady, że trzeba tu walczyć, a jednocześnie serce wasze mówi, nie, nie będę walczyć. O czym tutaj jest? Jest to poziom sumienia. Jesteśmy w miejscu, gdzie wydobywamy się, jesteśmy jeszcze w zasadach sumienia, ale już jesteśmy właściwie w zasadach miasta na górze. I gdy coraz głębiej zanurzamy się w miasto na górze, tym bardziej porzucamy sumienie. I gdy chcemy walczyć, to jesteśmy nawykli do wykorzystywania zasad sumienia. I kiedy chcemy walczyć, wciąga nas momentalnie do zasad sumienia, a odciąga od miasta na górze. Kiedy przestajemy walczyć, a oddajemy się Bogu, coraz bardziej zbliżamy się do miasta na górze. I gdy miasto na górze, znajdziemy się w nim, ono zacznie napełniać nas światłością. Sumienie natomiast zacznie być pod wpływem potężnej mocy, która przez serce nasze płynie i rozbija starą strukturę sumienia. Rozumiecie Państwo? Starą strukturę sumienia, czyli kruszy kości. Kości w Starym Testamencie oznaczają sumienie, czyli kruszy sumienie i sprawia, że jesteśmy radośni ze swojego skruszenia, ale tylko wtedy jesteśmy radośni, gdy pozostajemy w mieście na górze, którego ciemność nie obejmuje, które nie może się ukryć, ale nie może być zdobyte. W nim to przebywamy, gdzie obecność jest Ducha Bożego i ona przenika nas cały. Dlatego w tym momencie największą bitwą jest zaniechanie bitwy, a stanie się totalnie oddanym jak dziecko jednodniowe, które jest całkowicie oddane rodzicom, nie myśląc o niczym innym, bo ma w nawyku, nie nawyku, tylko w umiejętności, z którą przychodzi, ma jedynie miłość i głębokie oddanie, widzenie doskonałości. W tym momencie jest to zrzucanie wpływu fałszywego ducha, złego ducha, czyli porzucanie i rozpoznawanie wpływów diabła. On chce, abyśmy walczyli, bo mówi, walka jest to coś właściwego. Ale my wiemy, że walka nie jest to nic właściwego. Walka jest zaprzeczeniem posłuszeństwa, oddania i doskonałości, którą Duch Boży nam daje. Możemy walczyć tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Bogu. O czym mówi jedna z Ewangelii. Kto ma siłę, niech zaprzecza. Ale zaprzeczać może tylko wtedy, właśnie to jest ten stan, o którym rozmawiamy. Gdy jest w wierze, czyli w mieście na górze, którego ciemność nie obejmuje, które nie może się ukryć, ani nie może być zdobyte, on zaprzecza starej postawie. Przez oddawanie się z całej siły właściwej postawie. Dlatego kto ma siłę, niech zaprzecza. Zaprzeczanie jest porzucaniem starego stanu. Jak to mówi święty Paweł, a zło zwalczam miłością. Czyli do zwalczania zła nie używa zasad prawa, w którym jest ten świat. Ale do usuwania zła używa zasad prawa Bożego, którym to jest, czyli miłości, które jest przeciwstawne. Czyli mówi tutaj o zagłębieniu się w to prawo. W prawo Boże, czyli w Boga samego. Czuję, że Państwo się coraz głębiej zanurzacie i coraz większą pracę wykonujecie, ale u niektórych nastąpił zastój, posunęli się kawałeczek do przodu i chcą już budować namiot na drodze i odpoczywać co chwila. Tutaj trzeba upał zdążać do góry, bo zbliża się ciemność. zbliża się ciemność, ale gdy wejdziemy do miasta, którego ciemność nie obejmuje, ciemność nas nie zastanie. Ciemność w tym przypadku jest to zaćmienie umysłu, że wszystko jest w porządku. Że jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Nie jest to prawda. Odczuwam w tej chwili ogromną walkę. W tej chwili przejdziemy do następnego etapu praktyki, do odczuwania, nie wiem czy odczuwania, to może źle powiedziałem, do przejawiania odczuwania, dobrze można powiedzieć odczuwania, odczuwania i jednocześnie stawania się, rozbudzania, budzenia, istnienia, zaistnienia w was, modlitwy pańskiej. Czyli w tym momencie dochodzicie do miejsca, do momentu, kiedy otwiera się przestrzeń czucia serca i gdy wołacie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, pozwólcie, aby moc, która ma w sobie, która jest w mocy, święcie imię Twoje, aby napełniała i budziła do życia człowieka światłości. Pozwólcie, aby on, aby światłość się rozprzestrzeniała, pozwólcie, aby ona coraz głębiej istniała. Czuję, jak się odmienia to wszystko, aż trzeszczy wszędzie. Dosłownie trzeszczy, dosłownie trzeszczy. Pozostajemy w tej chwili przy stanie święcie imię Twoje. I z całej siły kontemplujemy ten stan. Kontemplujemy, odczuwamy Jego obecność, Jego rozszerzającą się obecność, jednocześnie obecność budzącą do życia człowieka światłości. Odczuwam taką dziwną sytuację, że gdy mówię o tych sprawach, które Duch Boży daje, które są to te poruszane i przedstawiane, gdzie Duch Boży to obudzi, słyszę gdzieś z daleka działanie diabła, który mówi w ten sposób: droga do Boga jest 100 razy dłuższa, albo jeszcze dłuższa, to nie tak łatwo. Tutaj człowiek światłości to jeszcze tysiące lat, tysiące kilometrów. Dlatego tak mówi, ponieważ nie może zmienić prawdy. Może tylko człowieka zwodzić, mówiąc nie tutaj. I się odczuwa, czyż Bóg tak łatwo do człowieka przychodzi? Czyż nie potrzeba milionów wyrzeczeń i trudów i bólu i cierpienia, aby przyszedł do człowieka? Nie przychodzi tak prosto i łatwo. Ale Bóg mówi: ja nie chcę do was przyjść po ogromnym cierpieniu i bólach. Ja jestem tuż obok. Ja przychodzę do dzieci, które nie mają cierpienia. One są oddane i ufne. Więc gdy będziecie oddani i ufni, ja też przyjdę do was już w tej chwili. Rozumiecie państwo? Diabeł chce umniejszyć temu. To cię odczuwa bardzo wyraźnie. Widzi, że nie może nic uczynić, to chce powiedzieć: to za proste, to nie tutaj. Czyż nie pamiętasz, że jak dużo się napracujesz, to wtedy masz wartość? Jak ciężko coś przyjdzie i po wielu latach, to wtedy wiesz, że jest to dobre? Rozumiecie państwo? Ale pamiętajcie państwo, że to musi być w szczerości serca. W szczerości serca. Święcie imię Twoje. I czujcie to prawdziwe stawanie się, prawdziwe pulsowanie w was, a nie pozostawajcie przy tylko własnych odczuciach, ale cały czas nieustannie wpatrujcie się w oblicze Ojca. Cały czas pragnijcie Słowa Żywego, Ducha Bożego, Boga, który jest twórcą wszelkiego stworzenia. oj, tak teraz się zaczyna zmieniać, bo zostało zauważone, że o właśnie ten stan prosiliście w stanie ziemskim, który stać się nie może, ponieważ wtedy jest to tylko prośbą. A gdy jesteście ponownie w otwartym sercu, głęboko zjednoczeni z Duchem Bożym, głęboko oddani, to to nie jest już prośba, jest to stan was wypełniający. Stan, który was napełnia i budzi. Daje czucie wewnętrznego istnienia, obudzenie i ożywienie. On was ożywia. Teraz ciekawą sytuacją jest to, że gdy dzieje się ożywienie, to pojawia się światło, a światło ujawnia stan chaosu i pustki, który musi zostać usunięty, a który został ukazany przez moc w święcie imię Twoje. No i zaczyna się otwierać. Pamiętajcie Państwo, słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność, a jednocześnie głębokie oddanie i ufność w radości. W radości i oddaniu głębokim, bo tylko w ten sposób wychodzicie z zasad ciała, a wchodzicie w zasady nieba. Nad głowami waszymi, nie u wszystkich, ale nad waszymi głowami, którzy dobrze wykonują tą pracę, pojawia się światło. Pojawia się przestrzeń duchowa jako podstawa nowego stanu. Właściwego stanu. Nowego stanu, jednym słowem. Dziękuję Państwu. Przerwę teraz zrobimy.